ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express. O 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Zbrodnie zostały popełnione na zlecenie satanistycznego kultu. Gdzie jest Jara? Czy 13-latka rozpłynęła się w powietrzu?
Sceny zbrodni w RMF FM.
Dzisiaj, jako się rzekło, zabieramy was do Włoch. To będzie odcinek zatytułowany Kryminalna Italia 2.
Nie ukrywajmy, to jest efekt wycieczki Daniela. Kibicowałeś kolarzom podczas Giro Italia?
Raczej idę świątek, bo to wtedy byłem. Ale przyznaję się, tak, winny. To jest tak, że jeśli gdzieś jedziemy, zresztą pewnie sam tak masz, i spotykamy Polaków, którzy słuchają naszych podcastów, to zawsze mówią coś w stylu: musicie opisać sprawę, i tu pojawiają się sprawy kryminalne, którymi żył dany kraj, czy dane miasteczko, czy region.
Zgadza się. I na takie sprawy nasi słuchacze z Włoch nas naprowadzili. Powiemy o potworze, który przez kilkanaście lat atakował pary na przedmieściach Florencji.
A zaczniemy od najdroższego śledztwa w historii Włoch. Zaginięcie 13-letniej Jary. Zostańcie z nami.
Sceny zbrodni w RMF FM.
Przez najbliższą godzinę myślę, że nie opuści naszego stołu zdjęcie młodej dziewczyny. Biała koszulka, czarne krótkie spodenki, strój jak na WF.
Ale że to nie WF, a profesjonalny trening gimnastyczny, świadczy szpagat, jaki właśnie doskonaliła w tym momencie wykonywania fotografii.
13-latka na zdjęciu to Włoszka Jara Gambirasio. Urodziła się 21 maja 1997 roku.
Czyli w minionym tygodniu skończyłaby 27 lat.
Skończyłaby, no właśnie. To jest program Sceny Zbrodni. Jeśli pojawia się młoda gimnastyczka, to zazwyczaj ta historia nie kończy się u nas dobrze.
Może wróćmy do jej młodego życia. Przyszła na świat w Brembate di Sopra w prowincji Bergamo. Miejscowość z widokiem na alpejskie szczyty, 8 tysięcy mieszkańców.
Tu skończyła podstawówkę, tu poszła do gimnazjum. W 2010 roku była uczennicą trzeciej klasy gimnazjum imienia Królowej Marii właśnie w Bergamo.
Jak wspomnieliśmy, czas po szkole wypełniały jej treningi gimnastyki artystycznej. Trenowała od czasu, gdy miała 4 lata. Kochała to. Kibicowała też piłkarzom AC Milan. Lubiła podróże z rodzicami.
Koleżanki zapamiętały, że uwielbiała również musical Step Up. Marzyłaby, jak bohaterka filmu, mieć swoją szkołę tańca i była na dobrej drodze. W wieku 11 lat zdobyła tytuł mistrzyni regionu w tańcu artystycznym.
26 listopada 2010 roku Jara, jak zwykle po szkole, wróciła do domu. Zjadła obiad z mamą i młodszą siostrą. Później zajęła się zadaniami domowymi i nauką. W końcu odłożyła podręczniki i poszła do lokalnej siłowni.
Gdy wychodziła z domu, była dokładnie 17:20. Miała do przejścia zaledwie 700 metrów. W tej siłowni, czy raczej powiedzielibyśmy ośrodku gimnastycznym, miała zajęcia 2 razy w tygodniu.
Ale tym razem nie przyszła tu trenować. Z domu wzięła sprzęt grający. Ten w klubie się popsuł, a zbliżały się zawody. Musiała trenować do muzyki.
Pierwotnie to jej siostra miała zanieść magnetofon do trenerki Jary, ale tuż przed wyjściem dziewczyny się po prostu zamieniły, tak wyszło spontanicznie. Jara obiecała mamie, że pewnie za godzinę będzie z powrotem, najpóźniej o 18:40.
Było około 17:30, gdy spotkała się w klubie ze swoją trenerką Sylwią. Przywitały się, a później Jara usiadła, żeby obejrzeć trening swoich koleżanek z innej grupy gimnastycznej.
O 18:22 otrzymała SMS na komórkę. Jej koleżanka pytała, o której zaczynają się niedzielne zawody. Te, do których się miała przygotować właśnie do muzyki ze swojego przyniesionego z domu magnetofonu.
Jara wyszła z klubu około 18:40. Wtedy widział ją ojciec jednej z młodych gimnastyczek.
O 18:44 Jara odpisała na wspomniany SMS. Powinnyśmy tam być o 8:00. Na jej telefon przyszedł SMS z krótką odpowiedzią. Okej. Ale nie wiadomo, czy tę wiadomość odczytała.
i nie wiadomo, co działo się z nią później. W kolejnych dniach gazety pytały, gdzie jest Jara, czy 13-latka rozpłynęła się w powietrzu.
W całej okolicy, w sklepach, na stacjach benzynowych pojawiły się wielkie plakaty z jej wizerunkiem. Długie włosy, piwne oczy. Przed jej domem i w pobliskim kościele spotykali się spontanicznie mieszkańcy miasteczka i okolic. Początkowo, by dać wsparcie rodzinie. Później te spotkania zmieniły się w codzienne modlitwy o jej szczęśliwe odnalezienie.
Ruszyły poszukiwania, a następnie śledztwo, które określa się najdroższym w historii Italii.
26 listopada 2010 roku 13-letnia Yara Gambirasio wyszła o 18:40 z budynku sportowego, z siłowni, zaledwie 700 metrów od rodzinnego domu.
A jednak do tego domu nie dotarła. Gdy minęła 19, a córka nie wróciła, rodzice już poważnie się niepokoili.
O 19:10 mama chwyciła za telefon i zadzwoniła do Jary. Komórka córki była wyłączona, może padła jej bateria, może zagadała się z koleżankami.
Rodzice zaczekali jeszcze do godziny 20, ale gdy nadal nie było córki w domu, zawiadomili policję. Niemal od razu rozpoczęto poszukiwania.
Policja najpierw sprawdziła okolice tej siłowni. Pies tropiący złapał trop Jary. Z tego budynku sportowego były dwa wyjścia. Jedno, którym weszła od strony domu, i drugie po przeciwnej stronie budynku, prowadzące w stronę wioski Mapello. Ku zaskoczeniu wszystkich, psy wskazały, że to właśnie tymi drzwiami wyszła Jara. Trop urwał się w okolicach pobliskiej budowy.
Trasę, którą wskazały psy, potwierdził operator komórkowy. Telefon Jary zalogował się w odbiorniku w miejscowości Mapello.
Gdy te informacje przedostały się do mediów, prasa sugerowała, że może dziewczyna uciekła z domu, jak to się zdarza nastolatkom. Ale to wykluczali rodzice. Nic nie wskazywałoby, ich córka mogła mieć jakikolwiek powód do opuszczenia domu.
Gdy kolejne godziny nie przynosiły żadnych rezultatów, a Jara wciąż nie wracała do domu, zaczęło się śledztwo. Najpierw świadkowie i monitoring. Kamery zarejestrowały w okolicach centrum sportowego podejrzany samochód dostawczy, ale ten trop prowadził donikąd.
Później sprawdzanie krewnych i znajomych. Przeanalizowano także pamiętnik Jary, czy nie zapisała w nim informacji o jakichś znajomościach, na przykład z internetu, o których mogliby nie wiedzieć rodzice. Nic.
Oczywiście podejrzenia policji skupiły się również na budowie, w okolicach której psy tropiące zgubiły ślad. Przesłuchano wszystkich pracowników.
Policja i ochotnicy przeszukiwali okolice miasteczka w poszukiwaniu zaginionej nastolatki. Nie było żadnych obiecujących śladów, a po okolicy zaczęły krążyć przypuszczenia, które później zmieniły się w plotkę, że to być może okoliczna mafia, Camorra, porwała Jarę. I wkrótce jej rodzina pewnie otrzyma list z żądaniem okupu, ale kolejne dni nie przyniosły żadnych listów czy telefonów od porywaczy.
Policja uznała, że jedyna możliwość znalezienia podejrzanego to podsłuchanie telefonów wszystkich, podkreślamy, wszystkich osób, których telefon zalogował się do sieci w okolicach wioski Mapello, w czasie gdy nadajnik przechwycił sygnał telefonu Jary. Przesłuchano aż 120 tysięcy rozmów telefonicznych.
I wreszcie jest obiecujący trop. Podsłuchany Marokańczyk, pracujący na budowie, powiedział słowa, które skierowały na niego całą uwagę policji. W tłumaczeniu brzmiały one mniej więcej tak: niech mi Allah wybaczy, ale to nie ja ją zabiłem.
Ustalono, że jeździ samochodem dostawczym przypominającym ten, który zauważono na monitoringu w wieczór zaginięcia Jary. 10 dni od zniknięcia dziewczyny, ten jedyny poważny podejrzany, wjechał tym właśnie dostawczakiem na prom płynący do Maroko.
Czyżby porywacz dziewczyny uciekał z Włoch? Może nawet w samochodzie przewozi swoją ofiarę? Policja musiała działać stanowczo i błyskawicznie. Kilka helikopterów ruszyło za statkiem. Ktoś dał cynk mediom.
Na oczach kamer helikoptery zmusiły prom do zatrzymania się. Policjanci dostali się na pokład i aresztowali podejrzanego mężczyznę, Mohamed Fikri.
Jednak w jego samochodzie nie było Jary, nie było też żadnych śladów jej porwania. Mężczyzna miał żelazne alibi na wieczór zaginięcia dziewczyny, bilet na ten rejs kupił na długo przed jej zaginięciem, no i biegły, który przesłuchał taśmę z przechwyconą rozmową, wykazał, że tłumaczenie arabskich słów było błędne i nie mówił on o żadnym zabójstwie.
Co z tego, kiedy już połowa Włochów, widząc relacje z zatrzymania w telewizyjnych dziennikach, uznała go winnym i mężczyzna przez wiele lat walczył o odszkodowanie za niesłuszne oskarżenie.
Ten początkowo wydawało się spektakularny sukces policji, zmienił się w wielki blamasz. I wtedy, dokładnie 3 miesiące od dnia zaginięcia Yary Gambirasio, przypadkowy przechodzień odkrył ciało dziewczyny, a właściwie jej szczątki.
Ich analiza pozwoliła ustalić, jak zginęła dziewczyna, a także kto ją zamordował.
Młody mężczyzna bawił się zdalnie sterowanym samolotem na polach w okolicach wioski Cignolo di Zola, kilka kilometrów od miejsca zaginięcia dziewczyny. Model zerwał mu się z zasięgu radia i wpadł w zarośla. Chłopak szukał swojej zabawki, a zamiast samolociku trafił na ciało w znacznym stopniu rozkładu.
Właściwie częściowo był to już szkielet. Że to zaginiona Yara udało się ustalić po ubraniach i aparacie na zębach ofiary. Potem dokładnie przebadano całą okolicę najnowszymi technikami detektywistycznymi.
W raporcie zespół lekarzy patomorfologów zapisał: ciało leżało na wznak, głowa odchylona na lewo, górne kończyny zgięte, prawa dłoń zaciśnięta, kończyny dolne wyprostowane i rozłożone, prawa kostka owinięta roślinami.
Ułożenie ciała sugerowało, że dziewczyna padła ofiarą gwałtu. Taki był prawdopodobnie zamiar sprawcy. Jej bluza i koszulka zostały podciągnięte do góry. Biustonosz był odpięty, getry miała częściowo opuszczone, a bielizna została rozcięta z prawej strony.
Jednak sekcja zwłok wykazała, że do gwałtu nie doszło. Wykazała też, że Yara walczyła do końca ze swoim napastnikiem.
A co było przyczyną śmierci Yary? Na ciele zauważono wiele ran ciętych, zadanych nożem. Wiele z nich było płytkich, ale niektóre sięgały aż do kości.
Znajdowały się właściwie na całym ciele dziewczyny. Noga, lędźwie, pośladki, oba nadgarstki, lewa pierś, szyja, nawet na żuchwie.
Zadano je prawdopodobnie, gdy Yara była już ogłuszona lub nieprzytomna. Sprawca wcześniej uderzył ją w głowę 3 razy. Może w trakcie walki z nią, może gdy próbował ją ogłuszyć.
W każdym razie uderzył tak mocno, że doszło do pęknięcia kości czaszki w części twarzowej. Ale te wszystkie obrażenia nie były śmiertelne. W organizmie dziewczyny stwierdzono wysokie stężenie substancji, jakie wydzielają się w czasie szoku termicznego.
Być może sprawca zaatakował dziewczynę, próbował ją wykorzystać, ale ta walczyła tak zawzięcie, że w końcu zemdlała. Gdy straciła świadomość, sprawca mógł pomyśleć, że przestała oddychać, że ją zabił, wściekł się, że nie dojdzie do zbliżenia. Dlatego na oślep, w furii, dźgał ją nożem.
W takim stanie, ale jeszcze żywą, zostawił na mrozie. Zmarła najprawdopodobniej wskutek wyziębienia. Noc jej zaginięcia była niezwykle zimna jak na tę porę roku we Włoszech. Temperatura spadła do -2 stopni Celsjusza.
Dokładniejsze analizy pozwoliły ustalić, że dziewczyna zmarła w wieczór zaginięcia, 26 listopada 2010 roku, około godziny 22.
Wspomniana sekcja zwłok doprowadziła do przełomu w śledztwie. Na ubraniach dziewczyny odnaleziono obcy materiał biologiczny należący do 2 osób. Jedną z nich miała być jej trenerka, z którą spotkała się w klubie sportowym w wieczór zaginięcia, a ten drugi, znaleziony głównie w okolicach majtek dziewczyny?
Udało się wyizolować DNA. Już to pozwoliło ustalić, że napastnik był mężczyzną, Europejczykiem, o jasnych, prawdopodobnie niebieskich lub szarych oczach. Ale to wciąż za mało, by wytypować konkretnego sprawcę.
Jego DNA nie pojawiło się w dostępnych bazach danych. Dlatego, i teraz wyjaśni się, dlaczego było to jedno z najdroższych śledztw w historii Italii, rozpoczęto masowe testy DNA wszystkich mieszkańców w okolicy rodzinnej miejscowości Yary.
Wtrącę, że całe to śledztwo kosztowało w sumie aż 8 milionów euro.
Najpierw badano mężczyzn, którzy bywali na siłowni w klubie sportowym Yary. Później bywalców dyskotek, wszystkich znajomych, krewnych. Pobrano według różnych szacunków od 18 tysięcy do nawet 25 tysięcy próbek.
I teraz jedno trafienie. Do Italii ściągnięto z Peru mężczyznę, który bywał na dyskotekach w okolicy. Nie był podejrzanym, bo wyjechał z Włoch jeszcze przed zaginięciem dziewczyny, ale skoro wytypowano go do badań, oddał swoją próbkę. I to właśnie jego kod DNA był niemal identyczny z tym wyizolowanym na bieliźnie Yary.
Nie było go we Włoszech w czasie zaginięcia, więc uznano, że morderstwa musiał dokonać jego brat. Ale on też miał mocne alibi. Genetyka nie kłamie, więc uznano, że sprawcą mógł być tylko brat, o którym obaj panowie nie wiedzieli, jakieś nieślubne dziecko ich ojca. Nie mógł jednak o swoich romansach ów ojciec opowiedzieć, gdyż od ponad dekady już nie żył.
Zdecydowano o ekshumacji mężczyzny. Materiał genetyczny pobrano bezpośrednio z jego zwłok i wskazywał prawdopodobieństwo sięgające 99,9%, że to jego potomek zamordował 13-latkę. Ale o kogo może chodzić?
Sąsiedzkie plotki pozwoliły dotrzeć do prawdopodobnej kochanki mężczyzny. Kolejne badania DNA, no i już wiedziano, że rzeczywiście była matką mordercy. Wszystkie te skomplikowane puzzle po latach ułożyły się w całość.
Jej syn, obecnie 44-letni Massimo Bozzetti, pracował jako murarz na budowie w wiosce Mapello. Na tej budowie, przy której psy tropiące zgubiły ślad. Zresztą Mapello to była jego rodzinna miejscowość.
Po wcześniejszym blamażu z zatrzymaniem niewinnego Marokańczyka, śledczy działali ostrożnie. Zatrzymali podejrzanego pod pozorem badania trzeźwości. Ze śliny na ustniku alkomatu wyizolowali DNA, ale laboratorium błyskawicznie potwierdziło zgodność z materiałem genetycznym pobranym z bielizny zamordowanej dziewczyny.
Wszystko było już jasne. Następnego dnia, 16 czerwca 2014 roku, 3,5 roku po morderstwie Yary Gambirasio, znów kamery telewizyjne relacjonowały zatrzymanie. Tym razem prawdziwego sprawcy.
Choć ten wszystkiemu zaprzeczył. Przyjazny, dobry, wierzący człowiek, sympatyczny kolega, przykładny ojciec. Udało się ustalić, że bywał często w solarium w klubie sportowym, w którym trenowała Yara. Tam ją sobie najprawdopodobniej upatrzył i tam pewnie do niej zagadał.
Jego dostawcze Iveco pasowało do auta uchwyconego na monitoringu w wieczór zdarzenia. Znaleziono na tapicerce ślady substancji, jakie znajdowały się także na ubraniu Yary, ale mężczyzna konsekwentnie zaprzeczał.
I wówczas pojawiła się świadek. Kobieta, widząc opublikowany w mediach wizerunek mordercy, przypomniała sobie, że w dniu zaginięcia Yary widziała go przed klubem sportowym. Czekał przed wejściem. Wyszła do niego Yara.
Myślała przez te lata, że to po prostu jakiś ojciec odbiera z zajęć córkę, ale coś wtedy sprawiło, że ta scena zapadła jej w pamięć.
Proces ruszył w lipcu 2015 roku. Rok później, 1 lipca 2016, sąd wydał wyrok i skazał mordercę 13-latki Massimo Bossettiego na karę dożywotniego pozbawienia wolności.
Sceny zbrodni w RMF FM.
W scenach zbrodni kryminalna Italia.
Przenosimy się do Florencji. W tutejszych muzeach możemy zobaczyć piękne obrazy Leonardo da Vinci, Sandro Botticellego czy rzeźby Donatello. Niestety w okolicach tego cudownego miasta grasował seryjny morderca polujący na zakochanych. A może było ich więcej niż tylko jeden? No właśnie, mimo procesu, wielu lat żmudnego śledztwa, nadal nie mamy pewności, kto stał za tymi okrutnymi atakami.
Do pierwszego przypisywanego zabójcy ataku doszło nocą pod koniec sierpnia 1968 roku. Kochankowie Antonio Lobianco i Barbara Locci po seansie w kinie pojechali samochodem na odludne przedmieścia Florencji. Parze towarzyszy 6-letni syn kobiety, który spał na tylnym siedzeniu. Morderca oddał 8 strzałów, 4 w kierunku Barbary i 4 do Antonio. Mały chłopiec podszedł do najbliższego domu w okolicy i wezwał pomoc.
W tej sprawie skazano męża Barbary Locci, który miał dokonać morderstwa, gdy przyłapał ją na gorącym uczynku. Mężczyzna spędził 6 lat w więzieniu. Został zwolniony, gdy z tej samej broni zamordowano kolejną parę. Mowa o nastolatkach Pasquale Gentincole i Stefani Pettini. Zostali zaatakowani na bocznej drodze w intymnej sytuacji. Mężczyznę postrzelono 5-krotnie. Stefanie po otrzymaniu 5 kul wyciągnięto z samochodu. Gdy jeszcze żyła, została dźgnięta nożem 97 razy. Cała ta masakra trwała 90 sekund.
Kolejnymi ofiarami mordercy była piękna Carmela De Nuccio i Giovanni Foggi. 7 czerwca 1981 roku po kolacji zatrzymali się samochodem na polnej drodze, powiedzmy w takim zaułku miłości. No i tutaj sytuacja się powtarza. Napastnik strzelał z pistoletu Beretta kaliber .22. Dodatkowo zadał wiele ciosów nożem, zwłaszcza Carmeli. i odciął jej intymne części ciała. O tę bestialską zbrodnię podejrzewano byłego chłopaka dziewczyny oraz nałogowego podglądacza, mianowicie kierowcę karetki, który chwalił się w barze, że widział ofiary zabójstwa. Policja nie znalazła jednak dowodów na ich winę.
4 miesiące później morderca zaatakował ponownie. Narzeczeni, zjawiskowa Susanna Cambi i Stefano Baldi, zaparkowali czarnego Golfa na odludnych przedmieściach Florencji. Modus operandi sprawcy nie ulega zmianie. Strzały z pistoletu, okaleczenie ciała dziewczyny, rzeczy z torebki rozrzucone nieopodal samochodu. Znaleźli się świadkowie, którzy widzieli szybko odjeżdżające auto nieopodal miejsca zbrodni.
Informacje o tych bardzo podobnych zabójstwach nie mogły umknąć prasie. Mieszkańcy Włoch żyli w coraz większym strachu. 8 miesięcy później potwór z Florencji zaczaił się na Antonelle Migliorini i Paolo Mainardi. Tym razem postrzelony mężczyzna nie zginął od razu. Gdy został trafiony, odpalił samochód, który po chwili wylądował jednak w rowie. Tam napastnik ponownie pociągnął za spust. Antonella zginęła na miejscu, a Paolo po przewiezieniu do szpitala.
Do kolejnych 2 zbrodni dochodzi latem 83 i 84 roku. Najpierw w Volkswagenie Vanie ginie 2 niemieckich studentów. Prawdopodobnie zabójca pomylił jednego z nich z kobietą przez długie włosy. Rok później na bocznej drodze morderca zaatakował Claudia Stefanacciego i Pierre Ontini. Jednak to nie koniec morderczej serii.
Ostatnimi znanymi ofiarami potwora z Florencji, bo o nim teraz mówimy, byli Francuzi Michel Kraveiczwili, gruzińskiego pochodzenia, i Nadine Morio. W tym wypadku zabójca zaatakował, gdy para nocowała w namiocie obok samochodu. Kobieta została okaleczona tak jak poprzednie ofiary bestii. Kilka dni po tym brutalnym morderstwie do prokuratury we Florencji przyszedł anonimowy list. W środku znajdował się odcięty fragment piersi Nadine.
To nie była ostatnia anonimowa przesyłka do prokuratury. Tajemniczy nadawca podsyłał fragmenty artykułów opisujące zbrodnie potwora z Florencji i rękawice chirurgiczne z nabojem kalibru 22, taki sam, jakiego używano podczas morderstw, z wyrytą literą H.
Podsumowując, 16 ofiar, wielu podejrzanych, olbrzymi strach mieszkańców. Morderca zaatakował pary kochanków w samochodzie w bardzo intymnych okolicznościach. Oprócz jednej zbrodni zawsze mordował latem. Ta sama broń, kaliber 22. Najpierw zabijał mężczyzn.
Wobec kobiet był znacznie bardziej brutalny. Przyszłe ofiary przed śmiercią informowały swoich bliskich, że są obserwowane przez jakiegoś dziwnego mężczyznę. Napastnik wybierał młode pary. Patrząc na mapę, widzimy, że większość morderstw dokonano na zachód od Florencji. 8 miejsc zbrodni zlokalizowanych jest w sporej odległości od siebie. To wszystko świadczy o tym, że zabójca musiał śledzić swoje ofiary.
W trakcie śledztwa wytypowano aż 300 podejrzanych. Główny nacisk położono na badanie tzw. tropu sardyńskiego. Był on związany z mężem zamordowanej w 1968 roku Barbary Locci, a później rodziną tego mężczyzny. Badano również wątek innego kochanka kobiety. Ostatecznie ten wątek okazał się jednak ślepą uliczką.
Jednak po 6 latach od ostatniej zbrodni, za sprawą żmudnej pracy specjalnego zespołu policji, wytypowano podejrzanego. Pietro Paciani, bo to o nim mowa, rocznik 1925, w dużym skrócie nałogowy kłamca o artystycznej duszy. Do tego rolnik, znany ze swojego porywczego charakteru.
Gdy ma 26 lat, widzi swoją ówczesną dziewczynę w bardzo dwuznacznej sytuacji. Mężczyzna wpadł wówczas w szał, gdy zobaczył jej nagie piersi i wielokrotnie dźgnął przyłapanego z nią mężczyznę. Za to morderstwo trafił na 8 lat do więzienia. Później odsiadywał również wyrok za przemoc, za przestępstwa seksualne wobec swojej żony i córek. Zafundował swojej rodzinie prawdziwe piekło.
Paciani mieszkał, pracował lub odwiedzał miejsca, w których doszło do wszystkich morderstw. Zbierał gazety szczegółowo opisujące zbrodnie potwora z Florencji. Natrafiono na kartkę, na której zanotował numery tablic rejestracyjnych samochodu Kraveiczwili i Morio, ofiar z 85 roku. Posiadał również rzeczy, które mogły należeć do ofiar, w tym studentów z Niemiec. Według hipotezy prokuratury morderstwa zakochanych par i szczególna brutalność wobec kobiet miały być nawiązaniem do zbrodni z 1951 roku, gdy przyłapał swoją dziewczynę na zdradzie.
Proces podejrzewanego o bycie nim Pietro Pacianiego był pełen kontrowersji. Najważniejszy dowód w sprawie, czyli nabój do pistoletu, podobny do tego, którym strzelał seryjny morderca, okazał się przez kogoś podłożony. Mimo to mężczyznę uznano za winnego 14 zabójstw i skazano go na dożywocie. Co ciekawe, siostra zakonna po wielu rozmowach ze skazanym była pewna, że Pietro jest niewinny. Jej zdaniem mężczyzna został niesłusznie skazany.
Już rok później sąd apelacyjny zdecydował się na uniewinnienie Pacianiego ze względu na rażące błędy podczas śledztwa. Zaplanowano kolejną apelację, ale Pietro już jej nie doczekał. 22 lutego 1998 roku zmarł na zawał serca. Podejrzewano, że został zamordowany, ale dokładne badania tego nie potwierdziły.
Kolejny proces skupił się na znajomych zmarłego, na Mario Vanim i Giancarlo Lottim, którzy mieli być kompanami od alkoholu, a także wspólnikami w zbrodniach Pietro Pacianiego. Finalnie dwóch mężczyzn skazano na dożywocie za współudział w kilku zabójstwach. Te wyroki również spotkały się z szeroką krytyką. Opierały się w dużym stopniu na zeznaniach innych znajomych Pacianiego, których uniewinniono.
Pojawiło się wiele hipotez próbujących w jakiś sposób tłumaczyć działania seryjnego mordercy i jego rzekomych wspólników. Według wysoko postawionego inspektora policji zbrodnie zostały popełnione na zlecenie tajnego, satanistycznego kultu. W tej wersji Pietro odcinał zamordowanym kobietom narządy płciowe, które miały trafić do pewnego lekarza.
Paciani i Vani odwiedzali ponoć samozwańczego maga i medium z Catanii, gdzie podejrzewano ich o udział w orgiach i tajemniczych rytuałach. W mieszkaniu Pietro policja zabezpieczyła nawet książki poświęcone tej tematyce.
Ta teoria ma też inne podłoże. Śledczy, analizując konto bankowe głównego podejrzanego, natrafili na wiele przelewów na spore kwoty. Sytuacja finansowa Pacianiego zupełnie nie pasowała do tego skromnego rolnika.
Ale pojawiły się też plotki, że ten Włoch słynął z ogromnego skąpstwa, że często dorabiał na boku i oto cała jego recepta na finansowy sukces. To nie jedyna hipoteza łącząca morderstwa Pacianiego z osobami z wyższych sfer, które miały podżegać tego mężczyznę do popełniania zbrodni.
Kolejna głośna wersja wydarzeń łączyła potwora z Florencji, uwaga, ze słynnym Zodiakiem, którego nadal nie udało się schwytać. Według włoskiego dziennikarza za tymi dwoma sprawami stoi ta sama osoba, dokładnie Giuseppe Beville Acqua. Podczas wielogodzinnych rozmów z dziennikarzem Beville Acqua miał się przyznać, że to on odpowiada za te wszystkie zbrodnie.
Historia potwora z Florencji, mimo oficjalnego wyroku, nadal pozostawia sporo kontrowersji. Nadal aktualne pozostaje pytanie, czy sprawcy działali na czyjeś zlecenie, czy opowiadana przez nich historia była tylko sposobem na złagodzenie wyroku lub medialną sensacją.
Sceny zbrodni w RMF FM.